Gimnastyka Języka w studiu Tomasz Łysakowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozpoczynamy dzisiaj od oświadczenia, które złożył w Radiu Tok FM, będąc w piątek rano w naszym studiu, w studiu Radio Tok FM, premier Donald Tusk.
Gimnastyka Języka w Radiu Tok FM.
Nie namówicie mnie na bycie przywódcą rewolucji obyczajowej w Polsce. Natomiast nie trzeba mnie namawiać po to, żeby chronić ludzi, którzy źle się czują dzisiaj w Polsce, bo mają za mało uprawnień albo za mało szacunku. To jest, ja wiem, że w związku z tym nie sprostam oczekiwaniom bardzo wielu ludziom.
Nie namówicie mnie na to, na bycie przywódcą rewolucji obyczajowej i tu proponuję przy okazji zwrócić uwagę na to, że w tym tygodniu, tygodnik w sieci, o pierwszą stronę okrasił zdjęciem właśnie Donalda Tuska, który jest stylizowany na Che Guevarę, jakby nie patrzeć, właśnie ikonę rewolucji. Może niekoniecznie obyczajowej.
Może ja i powiem.
Donald Tusk w berecie z gwiazdą.
Ale przecież w berecie z gwiazdą, jeśli chodzi o naszych polityków i internet, to ja sobie, już trudno mi wyobrazić sobie przywódcę, którego jeszcze nie było. Łącznie z Jarosławem Kaczyńskim, który ja pamiętam, jak swego czasu były wybory prezydenckie i Jarosław Kaczyński powiedział, że zawsze PiS był partią lewicy. Później oczywiście były fotomontaże bardzo, bardzo pomysłowe uśmiechniętego Kaczyńskiego, właśnie wmontowanego w ten kultowy wizerunek Che Guevary. Więc tutaj oczywiście jeszcze jest taki problem, że w tym samym Che Guevarze różni ludzie różne rzeczy widzą. I teraz z punktu widzenia na przykład osoby na lewicy, to ten rysunek, no, Tuska sobie wmontowali w Che Guevarę, prawda? No to nic, co jakby ich bardzo rusza. Nawet mogli powiedzieć, o jak śmiał montować Tuska w Che Guevarę. Natomiast z punktu widzenia prawicy Che Guevara to był krwiożerczy przywódca rewolucji, który mordował ludzi. I oczywiście tutaj w tym momencie ten Tusk nawiązuje do tego. O, więc przede wszystkim jednak, powiedzmy sobie szczerze, Tusk żadnym wodzem lewicy tutaj nie jest. To, że Tusk mówi, że nie chce być przywódcą rewolucji obyczajowej. Przecież nikt go absolutnie o to nie posądza, że ma być jakimkolwiek przywódcą rewolucji obyczajowej.
Część elektoratu Platformy Obywatelskiej, taka bardziej liberalna obyczajowo, nie sądziła, że Platforma Obywatelska, wygrywając wiele lat temu wybory.
Tak. Nawet ta część właśnie otwarta obyczajowo, nikt nie sądził, że Tusk będzie tym przywódcą, z racji tego, że Tusk o tym, co niby będzie rewolucją obyczajową w Polsce, to są rzeczy, które na Zachodzie są już standardem. I teraz to, że ktoś chce wprowadzić rzeczy, które są standardem na Zachodzie, na przykład w odniesieniu do gejów czy lesbijek, tu nie chodzi o rzeczy takie jak otwarcie możliwości małżeństw, co teraz robi na przykład partia prawicowa czy w Wielkiej Brytanii, podzieliła się, bo premier rządu prawicowego wprowadza małżeństwa, kiedy związki partnerskie już są.
Mówiąc, dlatego, że jestem konserwatystą.
Tak,
robię
właśnie
to dlatego, że jestem konserwatystą.
Właśnie. A u nas mamy premiera, który mówi, że no może jakieś związki, może, ale jeżeli Gowin oczywiście pozwoli, ale nie bądźmy tutaj zbyt jakby tu no daleko idący, bo ja nie będę szefem rewolucji obyczajowej w Polsce. Rewolucja obyczajowa tak czy inaczej nadejdzie, czy to będzie z premierem, czy bez. Natomiast tutaj jak popatrzymy sobie, to Platforma Obywatelska jest raczej partią, która od bardzo dawna stoi naprzeciw tym rewolucjom obyczajowym. Składa się z ludzi w najlepszym razie neutralnym wobec pewnych zmian obyczajowych, jak powiedzmy Tusk, bo Tusk jest człowiekiem, który jak popatrzymy sobie na jego wypowiedzi, no niespecjalnie się na tym w ogóle koncentruje, go to mniej obchodzi. I ludzi, którzy są bardzo, bardzo temu przeciwni, jak Gowin, czy na przykład nawet Niesiołowski, który jak już zacznie, co prawda głosował za związkami partnerskimi, ale jak się zaczyna wypowiadać o gejach, to wiadomo, co mówi.
Chciałem się na chwilę zatrzymać przy słowie rewolucja. Takie słowo wytrych, rewolucja. Mhm. Ale patrząc z dystansu, chociażby na ostatni tydzień, no to zmarł rewolucyjny przywódca Wenezueli Hugo Chavez i on hasło rewolucji powtarzał jak nikt inny na świecie. Drugi wielki rewolucjonista, który dzierży władzę w Korei Północnej.
Fidel pewnie więcej od Chaveza powtarzał, tak. Ale Fidel ciągle żyje. Mimo, że mógłby być dziadkiem Chaveza.
Tak, Fidel Castro, Kuba, ale dalej w Korei Północnej mamy kolejnego rewolucjonistę i ten to zupełnie już nie przypomina Che Guevary. Po pierwsze, jako jedyny Koreańczyk z północy pokazywany w telewizji jest, może nie jest szczupły, tylko wręcz przeciwnie. Przywódca Korei Północnej wygląda na dość dobrze odżywioną osobę.
No w końcu jest w stanie objeść kilkadziesiąt milionów Koreańczyków.
Jeśli to tak wygląda, oczywiście. No. Ale, co jest ciekawe, straszy bronią nuklearną i biorąc pod uwagę to, że słowo rewolucja nam się kojarzy z jakimś radykalizmem, to ani ten Hugo Chavez, ani ten przywódca Korei Północnej to nie są tacy rewolucjoniści, jak przedstawiony pierwszej stronie tego dnia w sieci.
No, bo Hugo Chavez, wiadomo, pewnie teraz w ostatnich dniach to już trochę, czy w ostatnich tygodniach nie pokazywał się chory na raka za bardzo.
No, są teorie, że on już w ogóle umarł wcześniej.
Tylko... Tak, natomiast właśnie wcześniej, jak jeszcze nie był tak chory, to też nie należał do kategorii ludzi źle odżywionych. Jeżeli
no, ale żaden z nich nie jest rewolucjonistą takim jak na pierwszej stronie tygodnika w sieci, w berecie, stylizowany na Che Guevarę, gdzieś tam w lesie biega z karabinem.
No bo żaden z nich w przeciwieństwie do Tuska nie jest szczupły. Ale i to jest coś, co my bardzo często, jak odbieramy zupełnie świadomie czy nieświadomie, nam się rewolucjoniści kojarzą z osobami, które będą szczupłe bądź wychudzone. Jeżeli ktoś jest tak, jak na przykład w Polsce mamy też polityków lewicy, którzy nie są szczupli i to też wywołuje często pewien uśmiech. Dlaczego? Dlatego, że polityk prawicy może sobie nie być szczupły, natomiast polityk lewicy bardzo często jednak zabiera głos, wypowiadając się na temat tych biednych, głodujących dzieci. No i wtedy, kiedy polityk taki wygląda, no jak tutaj, nie chcę nazwisk mówić, ale każdy wie, o których politykach lewicy można sobie wtedy myśleć, no to po prostu robi się taki uśmiech, zażenowany, nieapolitowania.
A miękko przechodząc od tematu rewolucji do tematu...
Głodujących dzieci?
Do tego trzeba będzie oczywiście przejść, ale jeszcze do otyłości. To wczoraj w Muzeum Narodowym zwróciłem uwagę na to, że można tam zakupić książkę pana Giorgia Vigarello, francuskiego historyka, pod tytułem Historia otyłości. I w opisie tej książki przeczytałem, że pan Vigarello w swojej książce pokazuje ewolucję stosunku do otyłości. Od obfitego ciała jako symbolu siły i władzy po dzisiejszą stygmatyzację tuszy uznawanej za objaw defektu psychicznego.
Ale bo ja to mam taką własną teorię troszeczkę, że znaczy ona nie jest bardzo niespójna z tym, co jakby badania na przykład psychologów ewolucyjnych mówią, bo teraz tak, jak popatrzymy sobie na preferencje, bo to przede wszystkim chodzi o preferencje mężczyzn, bo mężczyźni mają mocniejsze preferencje względem urody kobiet niż w drugą stronę.
Dlatego, doprawdy?
No tak.
To jest niesamowite.
Tak. U mężczyzn za atrakcyjność bardzo często odpowiada zegarek, samochód, marynarka i inne tak zwane wtórne rzeczy. Dlatego bardzo często mężczyźni starsi, nawet czasami otyli, mają młode i atrakcyjne żony. Dlaczego? Dlatego, że mają środki, którymi je przyciągają. No natomiast jak popatrzymy sobie...
To jest wstrętna i wulgarna socjobiologia. Nie podpisuje się pod takimi ideami.
Ale nazwijmy to psychologią ewolucyjną. Nie, ale teraz jeżeli chodzi o badania nad preferencjami mężczyzn, to okazuje się, że mężczyźni we wszystkich kulturach na przykład wolą kobiety o stałej proporcji talia biodra. Ale...
Zna pan tą proporcję?
Ojejku, już nie pamiętam dokładnie. Natomiast chodzi o to, że tam się pokazuje w różnych kulturach rysuneczki i panowie albo zdjęcia i okazuje się, że ta proporcja jest ta. To znaczy, że mężczyźni mają jakiś podświadomy wręcz mechanizm, który jest w stanie te proporcje u kobiet dosyć precyzyjnie wyliczać. Ale w zależności od tego, ile w danej kulturze jest jedzenia, zmienia się preferencja co do tego, czy podobają się te kobiety o bardziej obfitych kształtach, czy mniej. W średniowieczu, kiedy jedzenia było bardzo, bardzo mało, albo w czasach renesansu, większość ludzi nie miała tyle do jedzenia, co my, prawda? I teraz okazuje się, że wtedy ideał kobiecej piękności to były takie kształty dosyć obfite. Bo ta kobieta, ona sygnalizowała, że dobrze magazynuje tłuszcz, więc w przyszłości większa jest szansa, że jej potomstwo przetrwa w czasach głodu. Mm-hmm. Natomiast im więcej jest pożywienia, tym nagle ludzie zaczynają preferować, mężczyźni, mniej obfite kształty kobiece, co nie znaczy, że zaczynają preferować anorektyczki, bo tutaj dla większości mężczyzn z kolei anorektyczka nie jest specjalnie atrakcyjna.
Pan Tomasz Mysakowski, ale też rzut oka na to, jak nowoczesne technologie wpływają na nasz świat. Przed nami wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego.
Najlepszy będzie tutaj autentyk. Stąd, proszę państwa...
Szanowni państwo, Polska jest w kryzysie. Polska dryfuje.
Jarosław Kaczyński powiedział na początku, a oto autentyk, i zamiast pokazać autentycznego pana profesora Glińskiego, wyciągnąć go, nie wiem, z szafki, z kieszeni, z podmównicy sejmowej, wyciągnął tablet.
No, o ile wiem, to chyba nie pozwolono profesorowi Glińskiemu na wejście na mównicę.
Czyli autentyk się ze względów formalno-prawnych nie mógł pojawić, tak, więc czemu Jarosław Kaczyński poprzez ten tablet mówi, a oto autentyk?
To jest mimo wszystko, ale to tylko nawiążę do tego pewną dyskryminacją, bo ile pamiętam, swego czasu Jan Paweł II u nas na mównicy był, mimo że nie będąc posłem.
Tadeusz Mazowiecki również przemawiał nie będąc posłem na Sejm, z tego co pamiętam.
Tak, ale czy to on nie był tym premierem?
Nie, jeszcze nie był.
Jeszcze nie był. Okej, no to właśnie. Ale dobrze. Teraz jednak inna sprawa, że tutaj być może gdyby profesor Gliński miał realne szanse zostania premierem, to by go wpuszczono na mównicę. Natomiast ponieważ był to pewnego rodzaju happening zrobiony przez PiS, ja to przynajmniej w tej kategorii odbierałem, no to tutaj skończyło się tak, jak się skończyło. To znaczy musiał być pokazany, no łatwiej przynieść ze sobą tablet niż telewizor.
Ale pewien stosunek do... Stosunek do współczesnych technologii pokazuje nam pierwsza wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, oto autentyk. I następuje później odtworzenie postaci nagranej w tablecie cyfrowej. No to jest ułuda, to jest świat w przeciwieństwie do realnego, określany jako świat wirtualny.
To jest pewien skrót myślowy, powiedziałbym. Po pierwsze, słowo autentyk ma wiele różnych znaczeń. I teraz może to być autentyczny profesor Gliński, jakby rzeczywiście wyskoczył z tabletu. Ale może to oznaczać również, że jest to nagranie, które jest nagraniem autentycznym w przeciwieństwie do nagrania, które zostało poprawione cyfrowo. Kiedy na przykład mówimy, że jest to fotomontaż, to przeciwieństwem tego fotomontażu może normalnie byśmy nie stwierdzili autentyk, ale da się tutaj rozszerzyć. Jeżeli chodzi o słownictwo dotyczące technologii, to ja bym nie spodziewał się, że Jarosław Kaczyński będzie tutaj precyzyjnie się wyrażał. W ogóle większość ludzi miała poczucie pewnego zgrzytu, widząc go z tabletem, więc chodzi o to, że jego słownictwo tutaj też mogło pozostawiać troszeczkę do życzenia. Natomiast ja tego nie odczułem jako naruszenie jakiejś normy językowej. Co najwyżej było to troszeczkę zabawne oglądać Kaczyńskiego wymachującego tabletem.
Po czwartkowym wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie z tabletem mamy kolejne stosowanie tego typu urządzeń w polityce. Tym razem władze Grodziska Mazowieckiego zdecydowały, że wszyscy radni dostaną tablety.
Ale pytanie zawsze jest inne. Czy to dlatego, że Jarosław Kaczyński promował te tablety? Tablet to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Natomiast to oczywiście mi się też podoba, że tutaj jest w tych mediach pojawia się tablet na szczęście zamiast promocji pewnej specyficznej marki. Chociaż wiemy tablety, jakiej marki mają nasi posłowie. Natomiast tutaj no po prostu... Z drugiej strony nie wiem, czy gdyby ta marka pojawiała się w kontekście Kaczyńskiego, to byłaby to ciągle promocja, biorąc pod uwagę jej target, czyli grupa odbiorców.
Na sekundę wróćmy do Grodziska Mazowieckiego. Wiceburmistrz Galiński powiedział wyraźnie, do tej pory radni miasta przed każdym posiedzeniem dostawali materiały drukowane na papierze w zależności od porządku obrad, to dziesiątki, a nawet setki kartek pomnożone przez 21, bo tylu jest radnych w Grodzisku Mazowieckim, dawało olbrzymie ilości papieru, do tego dochodzą koszty drukarek, serwisu, tuszu.
Ale to się w pełni zgadzam. Tutaj można, ja na przykład na swoim tablecie przeważnie całą bibliotekę swoją noszę. Mm-hmm. Mieści się bez problemu. Oczywiście nie jest to tablet tej bardzo znanej firmy, więc mogłem rozszerzać go do dodatkowe karty pamięci, co sprawia, że mam tam naprawdę dużo, dużo miejsca i wszystko się zmieści.
A dlaczego pan powiedział, że nie pasuje tablet do wizerunku Jarosława Kaczyńskiego, skoro burmistrzem Grodziska Mazowieckiego jest pan Grzegorz Benedykciński z Polskiego Stronnictwa Ludowego? Waldemar Pawlak z Polskiego Stronnictwa Ludowego prezentował bardzo często...
Ale Jarosław Kaczyński nie jest z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
No tak, ale się kłóci, pan mówi, że się kłóci z wizerunkiem. Dla mnie się nie kłóci z wizerunkiem, dlatego że skoro ludowcy w tym kraju zaczęli jako pierwsi, używają konsekwentnie
tabletów.
Nie
chodzi o wizerunek PiSu, tylko mi chodzi o wizerunek Kaczyńskiego. Mhm. Mówimy o polityku, który kilka lat temu zasłynął na cały świat właściwie, będąc premierem państwa, kiedy ogłosił, że nie ma konta w banku. Prawda? No to tutaj mówimy o tej kategorii jakby dyskursu, co nie znaczy, że Kaczyński...
Bo on przeskoczył obecną epokę, przeskoczył współczesność. On prawdopodobnie już nie musi mieć konta w banku. To są tego typu cloud computing. Na pewno pan o tym słyszał.
Tak, tak. ale cloud computing też bardzo, computing bardzo często łączy się jednak z tym, że konto w banku mimo wszystko mamy. Choćby po to, żeby płacić za pewne
usługi. Znowu wracamy do rewolucjonizmu. Otóż moim zdaniem bardzo wielu rewolucjonistów, słysząc o tym, że ktoś rezygnuje z konta, ergo z pieniędzy, realizuje tak, właśnie ideały rewolucji.
Tutaj powinniśmy mieć Kaczyńskiego
w Kambodży zrezygnowali.
Tak, ale to tutaj powinniśmy mieć twarz Kaczyńskiego,
to będziemy
a nie
mieli
twarz Polska.
Tłumaczę, że Jarosław Kaczyński przeskoczył epokę i moim zdaniem on realizuje przyszłościową wizję rewolucji.
Natomiast jak mówię, to dla mnie to też cały ten spór jest o tyle zabawny, że jakby ja w ogóle nie odczuwam kategorii tablet to jakaś nowa technologia. To znaczy, tyle osób już ma tablety i smartfony w Polsce, bo to jest rozdzielenie tablet i smartfon dzisiaj jest już dosyć płynne. To znaczy, można mieć tablet z kartą SIM i będzie to de facto smartfon. Może są, nie wiem, tablety 7-calowe, które już ciężko powiedzieć, czy to już tablet, czy to jeszcze smartfon i tak dalej. Więc teraz, jak zobaczymy sobie, to chyba już do 50% polskich użytkowników telefonów ma smartfony. Czyli może na tych smartfonach robić rzeczy, które my utożsamiamy z tabletami. One są po prostu mniejsze. No i w tym momencie mówienie o tym, że to jest jakaś nowa technologia rewolucyjna i tak dalej, że bo ktoś pokazuje takie coś, no w sumie tyle, że nam się nie kojarzyło to właśnie z Kaczyńskim. I stąd niespodzianka.
Wracając do tego, co przed chwilą zaprezentowaliśmy słuchaczom, wspomnienie z tego, co się działo w Sejmie w czwartek, to przypominam, że na pierwszą reakcją wielu posłów był śmiech. Pan się zajmuje szkoleniem ludzi. Proszę nam powiedzieć, co pan mówi ludziom, jeśli znajdą się w takiej sytuacji, że przedstawiają coś, mówią coś lub też pokazują, jak w tej sytuacji, reakcją, zaskakującą reakcją jest śmiech. Jak się wtedy powinien taki ktoś zachować? A, śmiać się.
No najlepiej się śmiać. No najlepiej śmiać się z wszystkimi. No co ma powiedzieć? Z czego się państwo śmiejecie?
W kabarecie swego czasu był to bardzo ważny, bardzo ważna ikona tego. Z czego się śmiejecie? Z samych siebie się śmiejecie,
tak,
prawda?
Tak, oczywiście.
To jest takie,
Realnie, jeżeli dochodzi do sytuacji, w której robimy przed publicznością coś i publiczność zaczyna się śmiać, to najlepiej całą sytuację obrócić w żart i zacząć śmiać się razem z publicznością, no bo właściwie nie ma innej polecanej rady. No co, obrazić jej wyjść?
No dobrze, ale nie wyrywajmy tego z kontekstu, kiedy chodziło o konstruktywne wotum nieufności dla rządu. Trudno sobie wyobrazić, że robimy z tego komedię.
No tak, ale nie, zaraz. Moim zdaniem to od początku była lekka komedia. Albo robimy wotum nieufności, wiedząc, że w tym momencie mamy szansę coś takiego przegłosować, ale tutaj od początku było to wotum nieufności skazane na porażkę. A druga sprawa, tutaj komedią robili to między innymi eksperci pana Glińskiego. Jak pamiętamy, byli tam między innymi ekonomiści, którzy zalecali 1000 zł na dziecko co miesiąc. Mm-hmm. Na każde urodzone dziecko. I teraz jak popatrzymy sobie na takie projekty, to trudno je traktować w innej kategorii niż na przykład komedii, prawda? No chyba, że ktoś na poważnie by to wdrożył, to wtedy byśmy mieli hiperinflację.
Nie, tak mimo wszystko to nie jest dobra porada dla tych wszystkich, którzy mają zamiar przemawiać przed publicznością w poważnych kwestiach.
Realnie tablet jest na przykład bardzo, bardzo fajną... Zaraz, ja powiem tak. Tablet jest bardzo fajnym medium, jeżeli się prowadzi szkolenia. Wiem, bo sam prowadzę szkolenia teraz już wyłącznie z tabletami. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze nie muszę nosić ze sobą na przykład jakiś dokument. Załóżmy, że mam plan, projekt, cokolwiek, wszystko jest na tablecie. Odwracam sobie stronę, mogę wyszukiwać cokolwiek chcę w sposób zautomatyzowany. To znaczy wpisuję po prostu, co mam mi wyszukać w dokumencie i od razu znajduję zamiast strona po stronie szukać, gdzie jest to, co chciałbym znaleźć, prawda? To bardzo ułatwia pracę. Natomiast tutaj inna sprawa, że na ogół nie będę pokazywał na tym tablecie ludziom tego, co chciałbym, żeby zobaczyli. Od tego jest na przykład projektor, prawda? No tutaj
w Sejmie nie ma.
Wiem, że w Sejmie nie ma projektora, ale to trzeba to było rozwiązać w troszeczkę inny sposób niż wymachiwać tabletem przed sobą z profesorem Glińskim mówiącym.
Posłuchajmy teraz premiera Donalda Tuska, który tak opowiadał, będąc w porannym programie Radio Tok FM w piątek.
Bardzo bym chciał, żeby mój rząd i ta koalicja, która ze mną jest, właśnie wytrzymała nerwowo i nie przesadziła w jedną lub w drugą stronę.
To jest dość ciekawa figura.
Myślę, że koalicja wytrzyma. Czy ludzie wytrzymają to nerwowo?
I czy nie przesadzą w jedną albo drugą stronę? Bardzo, bardzo ładny obraz takiego napięcia, permanentnego napięcia.
Ale wie pan co? Bo to jest tak, że ja słyszę o tym napięciu, ale ja patrząc na naszych ministrów, to ja aż takiego napięcia nie widzę. W ogóle oni na ogół wyglądają na ludzi wyluzowanych. Nie mówię tu o sytuacjach wyjątkowych, jak premier spotykał się z Gowinem. Napięcie rośnie, rośnie. Wychodzą wyluzowani, nic się nie stało. No to mniej więcej tak to wygląda. I ja w naszym rzędzie napięcia nie widzę. To jest takie napięcie troszeczkę w słowach się tego pojawiające.
Ale to skąd wynika w takim razie chęć pokazania narodowi, że o tu takie napięcie jest?
No a co mają pokazywać, że są absolutnie wyluzowani i na niczym mi nie zależy, bo już jakby ich sytuacja jest świetna?
No przede wszystkim rynki finansowe kochają rządy, które mają dystans, są niezdenerwowane, niezestresowane, nie robią panicznych ruchów.
No nasz rząd jest raczej kochany przez rynki finansowe niż nienawidzony, prawda? No więc ja powiedziałbym, że napięcie jest tylko w celach wizerunkowych. Mhm. Rząd, powiedziałbym, zupełnie się w Polsce nie stresuje.
To może i cała...
A i czym miałby się stresować? Bezrobociem? Przecież nie, oni pracują.
14%, no to już są takie liczby, które...
Najwyżej troszeczkę więcej ludzi sobie wyjedzie na zachód. Natomiast w Polsce powiedziałbym, że gdybyśmy mieli rząd zestresowany, nie wiem, na przykład rząd Jarosława Kaczyńskiego był permanentnie zestresowany. Jak pamiętamy, prawda? Bez przerwy był stres. Stresowali się również obywatele z powodu rządu. U nas obywatele stresują się z najprzeróżniejszych przyczyn, ale nie bezpośrednio z powodu rządu. Prawda? No tutaj powiedziałbym, że oczywiście rząd podnosi ciśnienie, na przykład jak podnosi podatki obywatelom, ale to jest mimo wszystko pośrednie, bo i te podatki są przeważnie pośrednie, które są w kółko podnoszone.
Ale warto jeszcze wrócić na chwilę do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który wydaje mi się, że nie do końca świadomie Jarosław Kaczyński posłużył się takim sformułowaniem, które mi się osobiście bardzo podobało, namawiało wszystkich obywateli do swego rodzaju postaw demokracji obywatelskiej.
W żadnym wypadku nie będziemy brali na siebie moralnej odpowiedzialności za trwanie tego rządu, bo kto w takiej sytuacji, jaka dzisiaj jest w Polsce, nic nie robi, nie stara się zmienić, nie daje szans, nie wykorzystuje możliwości konstytucyjnych, ten w jakimś sensie bierze na siebie za to wszystko odpowiedzialność.
No, czyli krytyka zaniechania, tak, ale krytyka zaniechania jest wyraźna. Każdy, kto nie robi nic, bierze na siebie moralną odpowiedzialność.
Ale ja tutaj powiedziałbym, że mimo wszystko to jest umiejętność grania w pewną grę. Demokracja, przynajmniej w takim kształcie, jak jest w Polsce, w tym ograniczonym kształcie, jest demokracją, gdzie obywatele mają coś do powiedzenia raz na 4 lata. I raz na 4 lata...
Ale jak to pomiędzy tymi wyborami nie robię nic?
Proszę, co 4 lata mówią Kaczyńskiemu, nie, my wolimy nawet Tuska, mimo że Tusk nie jest może bardzo, bardzo popularnym politykiem w Polsce, jak popatrzymy sobie na sondaże, to i tak co 4 lata Kaczyński słyszy od obywateli polskich, my wolimy jednak Tuska od ciebie. No i teraz jedyne, co mu pozostaje, to czas do czasu w tych przerwach coś robić. Ale to jest z grubsza skazane na porażkę, bo i tak później znowu słyszy mniej więcej to samo. Może to już nie będzie Tusk, może to będzie inny polityk, ale prawdopodobnie znów Kaczyński usłyszy, że Polacy wolą tego polityka od niego.
Ale to kluczem jest to, co się dzieje między wyborami. To mi się bardzo podoba, że to jest taki moment, kiedy Jarosław Kaczyński słusznie zauważa niedomagania polskiego społeczeństwa obywatelskiego, że między wyborami, które mają raz na 4 lata miejsce, my nie robimy kompletnie nic i z tego powodu jesteśmy oskarżani. To jest promocja takiej mądrej postawy obywatelskiej.
Ja nie słyszałem, żeby PiS był oskarżany, ale okej. Znaczy o to, że folguje rządowi na przykład. Prawda?
Nie, no.
Słyszymy takie oskarżenia?
Że folguje? No sam się przed chwilą oskarżył, bo miesiąc temu na przykład nie było konstruktywnego wotum nieufności, teraz jest.
No tak, ale teraz pytanie. Czy rolą opozycji jest składanie w kółko wniosków o wotum nieufności? Bo mi się nie wydaje. To znaczy tutaj, jeżeli nawet powiedziałbym, że składanie wniosku o wotum nieufności w sytuacji, w której po pierwsze kandydat nie jest do końca przemyślany, bo ja wcale nie uważam, żeby profesor Gliński był dobrym kandydatem na premiera. Po drugie, nie ma najmniejszych szans na sukces. Jest pokazem własnego braku skuteczności. I w tym momencie jest to cały taki plan PR-owski, który moim zdaniem spalił na panewce. Bo w tym momencie co pokazał PiS? Żeby nie ma większości, żeby ten rząd obalić, prawda? Co było wiadomo z grubsza. I co pokazał jeszcze? A mimo to robi różne rzeczy w Sejmie. Takie związane z gadaniem, z mówieniem. W ogóle niekonstruktywne.
Zwrócił pan uwagę przy okazji, bo myślę, że część słuchaczy z chęcią posłucha, co pan ma do powiedzenia, na określenie rząd techniczny. Uwaga, pojawiają się, bo sprawdziłem przed programem, najczęściej pojawiają się następujące jeszcze określenia co do takiego rządu, właśnie na złe czasy, rząd, tak, rząd techniczny, rząd fachowców. Czasami w niektórych krajach mówi się po prostu o rządzie tymczasowym. Bodajże Włosi mieli tak, że mówi rząd tymczasowy, chociaż te rządy tymczasowe u nich całkiem
długo i teraz to ten rząd Montiego tymczasowy to jeszcze chyba sobie trochę potrwa.
Tak, i jak tak dalej pójdzie, będzie miał całkiem niezłe sukcesy jako rząd tymczasowy.
No
tak?
Dobrze, ale teraz to nie jest to samo, rząd techniczny i rząd tymczasowy, bo może być rząd techniczny, który nie jest tymczasowy. Ale teraz, jak popatrzymy sobie na te propozycje, które zgłaszał kandydatów na różnorakie ministerstwa, to powiedziałbym, że to była taka zbieranina ludzi, co do których nie wiem, czy ja bym chciał, żeby oni w ogóle rządzili w Polsce. Dlaczego? No bo na przykład był pan, który wymyślił ustawę o systemie VAT w Polsce, czyli jakby podatek od wartości dodanej. I teraz jak popatrzymy sobie na ten VAT, czyli to był nazwisko pan Modzelewski, tak? I teraz jak popatrzymy sobie na dokonanie, to ta ustawa VAT wygląda, czy wyglądała wtedy i do dzisiaj wygląda, to już są po nowelizacjach, tak? Że ja nie wiem, czy chciałbym, żeby ten pan kiedykolwiek znajdował się gdziekolwiek w okolicach Ministerstwa Finansów. I odpowiadał za jakiekolwiek inne podatki. PiS takiego kogoś chciał zrobić kimś, kto będzie dalej za te podatki
odpowiadał. No ale konsekwentnie nie nazwał tego rządem fachowców tak często, jak... chociaż nie, pojawiało się określenie rząd fachowców jednak też.
No tak, ale od czego?
Wracamy do wypowiedzi, które się obiły szerokim echem, a niektóre niekoniecznie. Oczywiście musimy wrócić do takiej alpinistycznej czy himalajstycznej, alpinistycznego czy himalajstycznego porównania, którego dokonał Jarosław Kaczyński.
Naprawdę mieć wielkie pieniądze, nie wybudować dróg i jednocześnie doprowadzić do ruiny wielu firm budowlanych, to jest po prostu rekord świata. To jest Mount Everest złego rządzenia.
Ja pierwszy raz, szczerze mówiąc, słyszałem takie sformułowanie, że coś jest Mount Everestem czegoś. Tak? To jest Mount Everest niekompetencji, to jest Mount Everest zaniechania, to jest Mount Everest złego rządzenia, tak jak tu powiedział Jarosław Kaczyński. Czy to działa w ogóle, tego typu porównanie?
To jest tak, że można powiedzieć szczyt złego rządzenia, ale chciałoby się powiedzieć coś więcej, prawda? No bo teraz szczyt złego rządzenia, gdyby Kaczyński powiedział o Tusku, to byśmy tego nie analizowali. Ale jeżeli już powie Mount Everest, to już zaczynamy się nad tym pochylać, bo po prostu jest to niecodzienne złożenie. To znaczy w tym momencie może powstać nowy związek frazeologiczny, jeżeli zacznie się tego używać. Oczywiście tutaj, gdyby użył jakiegoś synonimu albo jakiegoś innego szczytu, to mogłoby być jeszcze ciekawe. Albo... Na przykład synonim to jest Chomolungma złego rządzenia. To by tak ładnie brzmiało, prawda? Albo na przykład to są rysy złego rządzenia. To już to byłoby dwuznaczne, prawda? Natomiast to Mount Everest wpisuje się. Znaczy ja bym tutaj nie zwrócił na to zbyt wielkiej uwagi. To jest po prostu ubarwienie. Zamiast mówić szczyt, szukam jakiegoś synonimu, czy czegoś, co może w danym kontekście uchodzić za synonim. To jest metafora, więc tutaj synonim to może być po prostu duży szczyt. I pada na Mount Everest.
No nie, ponieważ jak jest Mount Everest, no to nic wyżej już nie ma.
No właśnie, ale teraz...
Czyli już bardziej się nie można w tej niekompetencji, w tym złym rządzeniu nie można dalej się posunąć, ponieważ to już jest najwyższy szczyt.
Chyba, że powiedzielibyśmy, że to jest najcięższy szczyt, na przykład, że to jest K2 złego rządzenia, że wtedy to musiał się bardzo dużo napracować, żeby tak źle rządzić.
Chyba tak, rzeczywiście.
Więc ale nie, ja bym powiedział, że okej, ale samo powiedzenie, jak mówimy, że coś jest szczytem czegoś, to znaczy, że już teoretycznie nic więcej ponad to nie można osiągnąć. To jest szczyt jego możliwości. To znaczy, że on już nie zrobi nic więcej. Więc tutaj Mount Everest jest właśnie synonimem tego szczytu w tym kontekście.
Czy czas, żeby przejść do chyba najczęściej komentowanej w tym tygodniu wypowiedzi, która wzbudziła olbrzymie emocje.
Kulinarnej.
Nie tylko. Sprawa jest notabene bardzo, bardzo poważna, ale posłuchajmy oryginału, przynajmniej Stefan Niesiołowski.
Ja pamiętam, jak ja chodziłem do szkoły, to wtedy rzeczywiście jedzenie, jak ktoś miał bułkę, kawałek czekolady, to było daj gryza, daj kęsa. Myśmy grali w piłkę, była przerwa, żeśmy wszystkich szaf cały wyjedli z nasypu i wszystkie śliwki, ulęgałki, tak zwane mirabelki się mówiło, żeśmy jedli. Dzisiaj te wszystkie gruszki, śliwki, ulęgałki leżą, nikt tego nie zbiera. Chłopaki grają w piłkę na tych samych boiskach, szczawiu nikt nie zjada. Ja nie mogę słuchać tego o głodnych, o przynajmniej 800 tysięcy głodnych dzieciach.
No tak, tylko że Stefan Niesiołowski powiedział o bardzo ważnej rzeczy, która umknęła wszystkim, a mianowicie, że na tych samych boiskach grają od lat, jak rozumiem, 40, tak? 20 stulecia. Gdzie są orliki? Pytam. Gdzie jest program rządu? Dlaczego te biedne dzieci biegają na tych samych boiskach, na których kilka dekad temu biegał Stefan Niesiołowski i grają w piłkę?
Wszyscy skupili się... Dlaczego nie jedzą szczawiu, który tam rośnie, skoro są głodne? Nie, ja bym powiedział, że tak naprawdę to, co powiedział Niesiołowski, można rozumieć na dwóch jakby płaszczyznach. Bo na pierwszej płaszczyźnie to on rzeczywiście miał rację. To znaczy, i tu nie czepiając się już tego szczawiu, jeżeli ktoś mówi, że w Polsce jest tam, ile było 800 tysięcy niedożywionych dzieci, to oczywiście jest to wyssane z palca. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce może i są niedożywione dzieci, natomiast rzeczywiście, gdyby były dzieci naprawdę głodne i niedożywione, to może nie jadłyby szczawiu z boisk, ale wyglądałoby to troszeczkę inaczej. U nas chociażby mielibyśmy w Polsce przypadki śmierci z głodu. Do śmierci z głodu w Polsce po prostu nie dochodzi. To znaczy w Europie już w ogóle, nawet w biedniejszych od nas krajach, Ukraina czy Mołdawia, raczej nie dochodzi do śmierci głodowej.
Ale to jest wewrotna retoryka, bo jeśli brak śmierci głodowej dzieci jest dowodem na to, że nie ma ich 800 tysięcy niedojadających, to równie dobrze jest dowodem również na to, że nie ma 100 tysięcy niedojadających.
Chodzi mi o to, że gdybyśmy mieli 800 tysięcy niedojadających czy głodnych, to od czasu do czasu ktoś by chyba umierał z głodu. W sensie takim, że ponieważ my nie mamy jakichś wielkich tutaj klęsk głodowych, a po drugie 800 tysięcy, to ile my mamy dzieci w Polsce? W sensie takim, że tych dzieci i tak jest teraz dosyć mało, to ja nie wiem, trzeba by powiedzieć, że nie wiem, co trzecie, co czwarte dziecko w Polsce nie dojada. To jest po prostu nieprawda. To znaczy, to jest pewnego rodzaju retoryka. Oczywiście możemy przyjąć,
że jeżeli... Ale jak odpowiadać na taką retorykę, żeby jednocześnie nie stawać się przedmiotem żartów całego narodu?
No tutaj niestety, nie. Tutaj niestety pan Stefan Niesiołowski znany jest z tego, że jak go się troszeczkę poprowokuje, to zawsze coś powie. I tutaj mu się zdarzyło znów powiedzieć. I teraz tak. Natomiast tu to, co on powiedział z kolei jest o tyle nieprzyjemne na innym poziomie. Chodzi o to, że kiedyś to niedożywienie na przykład rzeczywiście objawiało się tym, że ktoś mógł umierać z głodu albo jeść korę, albo jeść szczaw, albo śliwki wyjadać sąsiadowi i tak dalej.
Ale zaraz, z tym szczawiem to w ogóle musimy tą sprawę omówić osobno, ponieważ tutaj na rogu ulicy Gagarina i Czerskiej od czasu do czasu koło tych budek, takim minimazy, jest taka pani starsza, która oprócz różnych rzeczy, które sprzedaje, ona też sprzedaje w słoiku, widziałem kilkakrotnie szczaw i ludzie to kupują.
Ale tak, albo...
Nie w celach dekoracyjnych, tylko to i jedzą, także to,
Ale mnóstwo rzeczy się je, ale to nie znaczy, że będziemy zbierać to na łąkach.
No
chodzi
tak,
o to, że
ja
teraz jedna sprawa, jak kupić sobie dobrze przyrządzony szczaw, albo zrobić sobie zupę szczawiową, inna sprawa, nie mieć tak bardzo jedzenia, że pójdziemy na łąkę zrywać trawę albo szczaw, żeby na niej ugotować zupę, prawda? No to jest jednak, albo zjeść na surowo jeszcze, prawda? No to jest troszeczkę inna kategoria. Mogę sobie kupić śliwki na bazarku na przykład i to nie jest to samo, co pójście, jak nie mam pieniędzy, z głodu i obranie sadu mojemu sąsiadowi, prawda?
Z mirabelek. Nie odpowiadam za źle interpretowane moje słowa. Były jasno rzucone, nie były nieopatrzne, mówi Stefan Niesiołowski. Ale też ciekawe, że mówi, że te słowa były jasno rzucone. Powiedziałem rzecz całkowicie prawdziwą, absolutnie banalną prawdę. W tych miejscach, które obserwuję, a kiedyś grałem w piłkę, są te same drzewa, boiska, owoce leżą na ziemi.
Kora
nikt nie chce się
koniec.
No tak, tylko dlaczego już po raz drugi mówię o tym, że są te same boiska? To gdzie jest ten cały...
Bo jest pewien dyskurs, z którym zaklinamy rzeczywistość, mówiąc, że są orliki i tutaj, a są pewne dyskursy, w których nie koncentrujemy się na tym i mówimy wtedy o tym, że szczaw ciągle rośnie. Ale ja mówiłem, że jest jeszcze druga płaszczyzna. Chodzi o to, że ta druga płaszczyzna to jest pewne zmieniający się świat. Chodzi o to, że kiedyś normą było to, że nosiło się jedne buty. Nie wiem, na przykład moja prababcia, jak chodziła do szkoły, to miała prawdopodobnie jedne buty, w których chodziła do szkoły przez cały rok i drugie buty, w których być może szło się w niedzielę do kościoła. I teraz z jej punktu widzenia sytuacja, w której ktoś ma 20 par butów, to jest już, no, to byłby ktoś, kto jest wielkim bogaczem. Dzisiaj to, że ktoś ma 20 par butów, w żaden sposób nie jest sygnałem, że ten ktoś ma wysoki stopień statusu społecznego. Po prostu buty są tanie. I teraz powiedzielibyśmy, że inny problem to jest pewnego rodzaju bieda. To znaczy, że nie jest problemem to, że ktoś umiera z głodu, tylko rzeczywiście może, bo na ziemniaki być może jego rodzinie wystarczy, bo te ziemniaki nie są tak drogie, czy jakieś tam podstawowe produkty, żeby nie musiał szczawiu zrywać na łące. Natomiast inna sprawa to jest ubożenie społeczeństwa i tutaj te fundacje, czy różni politycy, czy nawet tutaj dziennikarka właściwie o tym mówiła. I tu powiedzielibyśmy, że zagranie Niesiołowskiego było strasznie demagogiczne i on jest dosyć słusznie wyśmiewany potem w internecie czy w innych mediach, dlatego że to, co zastosował, tam nie chodziło o to, że dzieci są głodne. Tam chodziło o to, że rzeczywiście z wszelkich statystyk wynika, że społeczeństwo realnie, nie chodzi o wzrost pensji średniej, bo wzrost pensji średniej wystarczy, że urzędnicy dostaną podwyżkę i w Polsce wzrasta wtedy dosyć gwałtownie pensja średnia. Ale społeczeństwo, które płaci podatki, ubożeje. I to ubożeje za sprawą inflacji i za sprawą obniżki pensji. I tutaj to było sensem pytania, które zadano Niesiołowskiemu. I potraktował to wyjątkowo, jakby demagogicznie.
Z drugiej strony to, że we wczesnej młodości, czy w dzieciństwie wczesnym, pan Niesiołowski tak ubogo się żywił, to być może jest w tej chwili widoczne. Tak mówił Jarosław Kaczyński, komentując słowa.
Ojejku, tutaj, jak mówię, Niesiołowski generalnie próbował demagogicznie, ja powiedziałbym, odwrócić kota ogonem. Dostał pytanie dotyczące jakby...
głodu tak naprawdę, w Polsce.
Głodu, bardziej gospodarki. Tylko, że moim zdaniem niedożywienie czy głód jest tu też z drugiej strony troszeczkę demagogiczne. Bo tu nie chodzi o to, że rodzina nie ma co do garnka włożyć, bo podstawowe produkty zdrowotne nie są w Polsce aż takie drogie. Natomiast chodzi o to, że realne przychody tej rodziny spadają. To znaczy, nawet jeżeli pozostają w miejscu, to zjada jej inflacja.